Nauka to lubię, Krzysztof Kurdyła, Tomasz Rożek i jak co miesiąc porozmawiamy o kosmosie i o tym, że Polska staje się potęgą kosmiczną.
Dzień dobry Państwu. Tak.
Dobra, trochę się podpuszczam. Ale rzeczywiście coś jest na rzeczy, bo tak, po pierwsze mamy rakietę, która odwiedziła przestrzeń kosmiczną. Tak się troszkę zawiesiłem, bo tam ta granica jest dosyć cieniutka. 101 km na 100 jest granica. Cieszę się, że przekroczyła. Rakieta Bursztyn. O tym chciałem porozmawiać, ale też chciałem porozmawiać o Ariane 6, czyli o nowej rakiecie.
Powrocie Europy do latania w kosmos.
Tak, no właśnie, to jest taki powrót z takim trochę, no powrót, no. I to też sobie wyjaśnimy. Polska tam też jest, no w tym sensie, że jesteśmy częścią Europejskiej Agencji Kosmicznej, więc w ciągu ostatnich 2 tygodni dwie nasze rakiety poleciały w kosmos. Cieszysz się, Krzysztof?
Tak, to znaczy na pewno jest to, szczególnie Bursztyn, no jest w pewnym sensie takim symbolem pokazującym, że można. Okay. My takich symboli troszeczkę potrzebujemy, bo ostatnie lata no nie rozpieszczały nas pod względem kosmicznym w Polsce. No więc teraz jakby mamy takie coś znowu, co PR-owo może pokazać szczególnie młodym ludziom. Słuchajcie, my w tym kosmosie jesteśmy, nawet rakietą.
Okej, ale Krzysiu, czy to nie jest troszkę tak, że właśnie to pokazuje, jak bardzo my nie jesteśmy w tym kosmosie, skoro w roku 2024 zachwycamy się tym, że przekroczyliśmy, a inni, także niektórzy nasi sąsiedzi, latają tak po prostu?
To jest trochę bardziej skomplikowane, ponieważ Polska jako producent rakiet takich, no, ma jednak mocno pod górkę. My nie mamy w Polsce skąd latać w kosmos. Mhm. Ten lot, który się odbył, to jest lot suborbitalny, czyli rakieta no, prawie pionowo leci w górę i zaraz tam z trajektorią balistyczną za chwilkę wraca z powrotem. Ale no, my nie mamy przestrzeni na to, żeby wysłać rakietę w kosmos. Więc projekty rakietowe dla Polski no, są znacznie trudniejsze, my nie mamy takich tradycji. No, wcześniej jest podejrzenie, że rakieta Meteor poleciała w kosmos też na około tam 105 km, ale na to nie ma żadnych dokumentów. Ale to też była właśnie ta rakieta suborbitalna. No, nie mamy. To my,
latając ustki.
Tak, my powinniśmy nasz główny ten biznes kosmiczny kierować na to, w czym jest zresztą najmocniejszy, czyli właśnie misje już tam na górze, satelity, łaziki, komponenty do tego, technologie do tego. Tam naprawdę możemy błyszczeć. Z rakietami zawsze będziemy mieli pod górkę, bo nawet gdybyśmy władowali miliardy w development, to my byśmy musieli latać albo z Szetlandów, albo skupić platformę morską i ją utrzymywać. No, rynek rakietowy jest trudny w dzisiejszych czasach i moja osobista opinia jest taka, że o ile rakiety właśnie suborbitalne, które są dedykowane do prostych eksperymentów albo w mikrograwitacji, albo sprawdzenie, jak dany element elektroniczny reaguje na promieniowanie, jeżeli stworzymy takie rakiety niskokosztowe, to na to mogą się znaleźć klienci.
Okej, no to jeżeli jest tak, to po co w takim razie w ogóle ją budować? Skoro mówisz, że Polska ma swoje mocne strony, a akurat z racji chociażby położenia geograficznego, rakiet dużych, czy tutaj potęgą żadną nie będziemy, a nawet nie będziemy jakimś liczącym się graczem, no to po co w ogóle Bursztyn został wybudowany?
To znaczy tak, Bursztyn jest na pewno rakietą, która po części jest demonstratorem różnych technologii, które Ilon Łukasiewicz, twórca, który buduje tą rakietę, chce promować jako właśnie, żeby sprzedawać to innym. Mhm. Nawet wyrzutnia, z której lata Bursztyn, jest przygotowana nie pod rakietę tej klasy, ale może wyrzucać rakiety, wystrzeliwać rakiety większe. I oni mają w materiałach PR-owych, jak się spojrzy, to oni nie reklamują tak naprawdę głównie Bursztyna, tylko reklamują poszczególne elementy tego Bursztyna. I Bursztyn jest w pewnym stopniu demonstratorem tych technologii. Oni mają już klienta, firmę Thorium, na 2 kolejne loty. Thorium to jest firma, która zajmuje się systemami łączności satelitarnymi i coś tam chce sobie przetestować. I tutaj, tak jak mówię, jest nisza. Podobnie Space Forest z Perunem, który zresztą, w którego pierwszym locie mamy jakiś tam swój udział, było nasze logo.
Wsparliśmy z funduszu grantowego tak. Nauka to lubię, ten pierwszy lot.
Tak, w ładowni było parę naszych fantów, więc,
prawda.
Więc byli, jesteśmy też emocjonalnie troszkę z nią związani. To jest też rakieta, która jest pomyślana właśnie jako tańszy niż obecnie istniejące na rynku nośnik do tych eksperymentów suborbitalnych. Więc w tym kontekście to ma jakby rację bytu przynajmniej przez jakiś czas. Bo wszystko może oczywiście zmienić Starship i może zmienić relacje cen, że bardziej będzie się, nie wiem, za dekadę, półtore, dwie, będzie się bardziej opłacało mimo wszystko wysłać coś i robić te eksperymenty dłużej już na orbicie. Okay. Ale to jeszcze nie jest ten czas. Jeszcze jeżeli my te rakiety szybko, one szybko staną się operacyjne, to mogą na swoim rynku jeszcze coś zdziałać.
Powiedz coś więcej o tej rakiecie. Jak ona jest napędzana? Czym ona jest napędzana? Czy jest duża? Jakby ile trwa jej proces produkcji? Jak to w ogóle wygląda w porównaniu z innymi podobnego typu rakietami?
Ta rakieta jest, rakieta ma, nawet jak na rakietę suborbitalną, ona ma dość nietypowy układ, bo ma boczne boostery. Mhm. To są boostery na paliwo stałe, które tam po chyba paru sekundach pracy odpadają, chyba nawet nie ma 10 sekund, nie pracują. I potem włącza się główny człon, w którym jest silnik hybrydowy, czyli paliwo jest w formie stałej, natomiast utleniaczem jest tutaj HTP, czyli nadtlenek wodoru, bardzo stężony. To jest w ogóle technologia, którą opracowano w Ilot Łukasiewicz, że ma 98% tego stężenia. I rakieta leci na określoną wysokość. Oni mogą to regulować właśnie ilością tego utleniacza, który zapakują do rakiety. No i w momencie osiągnięcia pewnej tej maksymalnej wysokości to się rozdziela, ta ładownia opada, potem na spadochronie jest odzyskiwana. Odzyskiwana jest w tym wypadku sama ładownia.
No i może być wykorzystana ponownie?
No prawdopodobnie tak. Nie doczytałem nawet, czy oni... Nie widzę powodów, dla których nie miałaby być. Mhm. Natomiast nie, na przykład w Perunie pomysł jest taki, żeby odzyskiwać całą rakietę. Ilot Łukasiewicz uważa, że jakby koszty związane z próbą odzyskiwania, zwłaszcza, że tam są boostery, których nie da się użyć ponownie, że to jakby nie powoduje, plus dodatkowo jeszcze trzeba tam zapakować spadochron, inaczej zaprojektować elektronikę, że jakby według nich nie warto tej głównej części odzyskiwać. W Space Forest uważają, że warto. No to są różne, jak w każdym takim przypadku są różne drogi osiągnięcia tych samych celów.
Żeby to też wybrzmiało, jeżeli mówimy w tym kontekście o odzyskiwaniu, nie mówimy o tym, co robi SpaceX, że coś ląduje z powrotem, tylko po prostu opada na spadochronie.
Opada na spadochronie, tak. Obie rakiety w pierwszych lotach wodowały tak naprawdę.
Co jest kolejnym krokiem w przypadku Bursztyna?
W przypadku Bursztyna, z tego co się orientuję, kolejnym lotem jest przygotowanie właśnie do realizacji zleceń dla Thorium. To mają być chyba dwa starty. No, przy czym to tam na pewno z tego, co gdzieś słyszałem, chyba w przyszłym roku najwcześniej się może zadziać.
Tak? Jak duża jest ładownia?
Ładownia, jeśli dobrze pamiętam, 10 kg ładunku może wynieść na wysokość 100 km.
Ta rakieta zmieściłaby się tu na wysokość?
No nie.
No nie, duża jest.
No nie, to w kategorii rakiet nie jest duża, bo rakiety suborbitalne, tak naprawdę rakiety sondujące, one w kategoriach rakiet to zupełnie inna klasa. Mhm. Największa rakieta tego typu, która w ogóle, no to jest ciekawostka, jedna z rakiet tego typu sięgnęła orbity, ale to była któraś z rakiet japońskich i to była taka próba dla próby. To znaczy ten satelita wszedł na jakąś tam orbitę, ale ten satelita był na orbicie tam w wysokości 100 paru kilometrów jakiejś tam eliptycznej, więc on zaraz musiał zejść, bo no to są zbyt niskie wysokości, żeby mógł się tam utrzymać, więc no to są rakiety stricte pod tego typu zlecenie.
W przeciwieństwie do rakiety Ariane 6, Tak, dłużej. Widziałem, gdy byłem w Kourou, na obszarze czy na terenie Europejskiego Portu Kosmicznego. Tam stał mock-up, model Ariane 6. O ile z czasem i o ile z pieniędzmi żeśmy się nie zmieścili?
No tego do końca nikt nie wie, ile z pieniędzmi, bo komunikacja zarówno ESA, jak i Ariane Space w kontekście tego, ile tak naprawdę będzie kosztować lot tą rakietą, no nie jest. Ostatnie dane były szacunkowe, były z 2018 roku, więc i wtedy mówiono, że Ariane 62, czyli ta wersja z dwoma boosterami, będzie kosztować 75 milionów euro. No to dla przykładu w 2018 SpaceX latało Falconem 9 za 50. Obecnie Falcon 9 kosztuje 70 milionów jeden lot. No więc można sobie jakoś tam interpolować, ile może obecnie kosztować jeden lot Ariane 6, a tak naprawdę prawdopodobnie ten rozjazd jest większy, ponieważ SpaceX cały czas ma pole do optymalizacji swojej rakiety. Na przykład jeżeli wozi niskie ładunki, to oni stosują bardzo krótką dyszę wylotową tego silnika, który jest w drugim stopniu, oszczędzając na materiałach, na wielu rzeczach. No, Ariane 6 na razie dopiero po pierwsze zaczyna, po drugie ona już z natury w tym momencie jest rakietą no, przestarzałej, nie bójmy się tego powiedzieć, architekturze.
No właśnie chciałem o to zapytać, czy ty podpisałbyś się pod tym zdaniem, które ja w którymś tekście napisałem, że Ariane 6 to jest nowa stara rakieta. Jest nowa w tym sensie, że dopiero co została wypróbowana, nie bez problemów, to o tym może też jedno czy dwa zdania. Natomiast co do architektury, co do pomysłu, ona już na starcie jest po prostu starą rakietą. Technologicznie tak. Ona jest zaopatrzona, czy ona jest wybudowana według architektury, według której już dzisiaj raczej chyba się nie powinno rakiet budować.
No, to jest jakby niezdecydowane. Prawdopodobnie w tym, że projekt Ariane 6 powstał, no, główne palce maczała polityka i interesy Francji, trochę Włoch. W tamtym momencie, kiedy zapadały decyzje, powoli było widać, jaką rewolucją jest Falcon 9. To już nawet nie powoli.
Chociaż wtedy, kiedy zapadały decyzje, wysocy, nie wiem czy bardziej urzędnicy, czy bardziej inżynierowie, naukowcy związani z ESA, mówili, że ten kierunek jest kierunkiem błędnym.
Nawet wyśmiewali nieładnie.
Nie wyśmiewali, nie wierzyli w to, że można wybudować rakietę według pomysłu SpaceX, rakietę odzyskiwalną, rakietę, no właśnie, według tej zupełnie innej architektury. Więc to nie była sytuacja, w której dwie firmy trzymają głęboko w tajemnicy swoje pomysły i jedna poszła tą drogą, inna druga inną. To była sytuacja, w której o Falconach się mówiło w środowisku, ale reszta środowiska nie wierzyła. Więc to była decyzja podjęta z premedytacją, a nie przez przypadek, jeśli mogę tak powiedzieć.
No tak i generalnie w momencie, kiedy ten projekt tak startował już inżynieryjnie, to jego się dało jeszcze zatrzymać, to już było widać, czym jest Falcon i jak on zrewolucjonizuje loty. Więc w tamtym czasie tak naprawdę wydaje się, że najlepszą opcją było upgrade'owanie, był taki projekt Ariane 5 ME bodajże, który miał właśnie zmienić silnik górnego stopnia na ten, który jest obecnie w Ariane 6, pozwalając na restarty, na większą liczbę misji. Powinno się zoptymalizować, co się da kosztowo w Ariane 5, ale wtedy już powinno się rodzącym się startupom rakietowym europejskim, które są w porównaniu do amerykańskich po prostu kapitałowo biedne, wtedy powinno się postawić taki program jak w Stanach budowy rakiet komercyjnych, dać pieniądze tym, którzy rzeczywiście pokażą najlepsze projekty i dojechać już z tą Ariane 5 dokąd się da, a być może gdyby były większe pieniądze, to na przykład niemieckie startupy takie jak RFA czy ISAR nie startowałyby dziś pierwszymi rakietami być może w tym roku albo w następnym, tylko być może by wystartowały dwa lata wcześniej.
Też żeby dokładnie opisać kontekst, bo tu mówimy nie tylko o wyzwaniu technologicznym, ale także w pewnym sensie politycznym. Europa bez tej rakiety jest totalnie uzależniona ze wszystkimi swoimi misjami, czy komercyjnymi, czy naukowymi, albo od Amerykanów, albo przez jakiś czas od Rosjan. Te związki ESA z Roskosmosem zostały rozwiązane w momencie inwazji na Ukrainę, albo z Chińczykami, co generuje innego rodzaju problemy natury geopolitycznej. Więc licząc, robiąc jakby listę zysków, strat, trzeba doliczyć jeszcze, bo to akurat Ariane 6 daje, rodzaj pewien niezależności. W końcu Europa ma swoją rakietę. W zależności od tego, kogo pytasz, to ta pozycja może być warta albo bardzo dużo, albo bardzo mało, bo ktoś może powiedzieć, cóż to za niezależność, skoro za nią aż tyle płacimy. Przecież dużo taniej i szybciej jest Elonem Muskiem. Kto inny powie, no nie, nie, niezależność ma wartość sama w sobie,
dodaną, tak.
Więc warto za nią zapłacić, nawet jeżeli nasze rakiety latają dużo, dużo drożej.
No, w tym momencie jesteśmy bez wyjścia. To jest na tej samej zasadzie, jak mówiłem tą dekadę temu. Ariane 5, gdyby wtedy jakoś zoptymalizować, żeby miała trochę większe możliwości i trochę niższe koszty i trzeba byłoby ją ciągnąć, dopóki nie pojawiłyby się te startupy. Ale nie stracilibyśmy tego czasu, tej intensywnego rozwoju i tego okrzepnięcia rynku ze SpaceX jako zdecydowanym liderem, bo gdyby któryś europejski startup zaczął latać, powiedzmy, w 2022. On by już teraz przygotowywał większą rakietę, bo startupy muszą zaczynać od mniejszych rakiet. No, nie są w stanie od razu wskoczyć na taki poziom. Zresztą SpaceX też zaczynało od Falcona 1. Mhm. My po prostu straciliśmy tą dekadę na rakietę, która jest tak naprawdę lekkim upgrade'em do Ariane 5 i tak naprawdę nie wiemy, ile ona do końca nas będzie kosztować, bo nie jest to ujawniane. Dlaczego nie jest to ujawniane? No nie wiem. Jakby była bardzo tania, to podejrzewam, że wszyscy by się chwalili dookoła, że ona jest bardzo tania, prawda?
Być może jest bardzo droga. Tutaj jeszcze zanim Cię zapytam o to, czym one tak naprawdę się różnią, to też trochę z kuchni i z kontekstu. Różnica, i popraw mnie, jeśli się mylę, różnica pomiędzy, tak bardzo, bardzo z grubsza, różnica pomiędzy amerykańskim sposobem myślenia o tego typu działaniach, a europejskim polega na tym, że amerykański z pieniędzy publicznych finansuje najlepsze pomysły startupów, inicjatyw prywatnych, ponieważ wie, że w dłuższej perspektywie państwo na tym nie straci, tylko zarobi, mając do dyspozycji większy wachlarz technologii, a wśród nich także technologie, na które być może duża agencja kosmiczna jak NASA nigdy by nie wpadła, a jakby wpadła, to może by jej nie była w stanie przerobić. Jeśli chodzi o europejski system działania, on jest inny. On mówi tak, państwowe, państwowe, państwowe. Państwa w obrębie ESY, nie wszystkie, bo głównie mówimy o Francji, o Włoszech, o Niemczech, może ciut Wielka Brytania, ale akurat chyba nie w tematach rakietowych. One to postrzegają jako walkę o swoją pozycję. W związku z tym, nawet gdyby był pomysł, finansujemy najlepsze pomysły startupowe, to Francuzi by mówili chwila. My dajemy całkiem spory budżet ESY. Dlaczego z tych pieniędzy mamy finansować startup niemiecki na przykład? My wolimy z tych pieniędzy finansować dużego molocha, gigantyczną firmę, która buduje te tradycyjne rakiety. No i tak się to kończy, że mamy rakietę, która jest nowa, ale już jest trochę stara. Czym ona się, Krzysztof, różni od chociażby Ariane 5? Albo czy ona ma w sobie coś na tyle rewolucyjnego, na tyle nowego, że warto o tym mówić?
To znaczy tak, wrócę jeszcze tylko na chwilkę do tego, co powiedziałeś. ESA teraz jakby obudziła się i wprowadziła programy te Boost, one się tam Boost 1, Boost 2 nazywają, które tym startupom coś tam zaczynają dawać, które zaczynają finansować prywatne statki kosmiczne. Ale to jest wszystko dekadę, może 8 lat za późno.
I jedno zero za mało.
I ten rynek europejski jest też płytki, trzeba pamiętać, więc jak oni wydadzą pieniądze na loty Ariane 6 i Vega, która na razie jakby wciąż nie lata, to jakby
nic
ile pytanie, ile zostanie tym startupom? No to rynek amerykański jest znacznie, znacznie szerszy. Co do Ariane 6? No Ariane 6 jest, jej idea jest taka, że ma to być Ariane 5, tylko tańsza, w założeniach 40%. W porównaniu do Ariane, są dwie wersje. Po pierwsze tak, boostery. W Ariane 5 były ogromne boostery, częściowo montowane w ogóle w Gujanie, co wydłużało czas przygotowania tej rakiety. W Ariane 6 są boostery oparte na silnikach Vega, co jakby w zamyśle ESA miało powodować, że no one są używane w Vega, one są używane w Ariane, więc jakby będzie efekt skali, będzie taniej. No Vega C na razie nie lata, bo miała dwie wtopy i nie wiadomo kiedy lata, więc na razie tego efektu skali na pewno nie ma. Do tego zamiast jednej rakiety do wszystkiego, no mamy dwie wersje, czyli Ariane 62 i Ariane 64. Jedna ma dwa boostery do mniej wymagających misji, druga ma cztery. Tutaj mała dygresja. Japończycy z rakietą H3 wpadli na podobny pomysł i wydaje się, że oni lepiej przygotowali się do optymalizowania rakiety, bo oni mają rakietę, która może, po pierwsze, środkowy człon może latać w ogóle bez boosterów, może latać z dwoma albo z czterema, a sam środkowy booster ma możliwość posiadania dwóch lub trzech głównych silników. No i tych konfiguracji jest ileś, oni sobie i jakby tutaj wydaje się, że są lepiej w stanie optymalizować kosztowo swoje loty niż Ariane 6, która no ma tylko te dwie konfiguracje. No więc boostery są jakby pochodzenia z Vega C. Środkowy człon ma upgrade'owany silnik Vulcan 2.1, czyli jakby odmianę tego, nowszą odmianę tego, który latał w Ariane 5. No i to właściwie ten środkowy booster ma bardzo wiele wspólnych elementów z...
Czyli tam, to nie jest żadna rewolucja.
Tak, wiadomo, że są tak? Tam jest zmieniona elektronika, prowadzenie po to, żeby odchudzić różne rzeczy, inaczej jest prowadzone to wszystko. Ale to nie jest żadna rewolucja. Mhm. Górny stopień, zmieniono silnik z starego, już nie pamiętam, on tam miał jakiś cyferkowy numer, na Vinci, który jest lepszy, który może restartować wiele razy w przestrzeni kosmicznej. Problemem Ariane 5 było między innymi to, że górny stopień nie był w stanie ponownie odpalić w przestrzeni kosmicznej i na przykład nie był w stanie optymalnie gdzieś czegoś dowieźć, albo musiał robić to od razu na swojej bazowej trajektorii, więc na przykład nie dało się zaprojektować tej trajektorii bardziej ekonomicznie i... No i w ogóle Ariane 5 miała też problem z ładownią, która była przeznaczona do dwóch satelitów, jakby jeden nad drugim. I teraz jeżeli satelita pierwszego klienta był trochę za duży, to już drugiego nie można było zmieścić, więc koszt dla danego klienta, ten taki klient musiał pokryć od razu lot jednej. Nie dało się złapać drugiego, który by mu obniżył koszty. SpaceX ma ogromną możliwość konfiguracji ładowni i tak dalej. To trochę przeniesiono do Ariane 6. Rzeczywiście teraz przygotowano takie moduły pod misję RideShare, czyli takie z wieloma satelitami.
Czyli ale ta rakieta w skrócie mówiąc jest lepsza. Nie jest rewolucją,
jest lepsza od Ariane 5.
Więcej może wynieść, taniej trochę kosztuje, jest bardziej elastyczna, chociażby z powodu tego pierwszego, tego silnika, którym się może startować, ale też z powodu różnych konfiguracji boosterów. Czyli okej, może jak na ten czas, jak na te pieniądze, nie ma tam niczego, co by urywało głowę, ale obiektywnie to jest lepsza rakieta.
Tak, tylko trzeba jeszcze pamiętać, że do tego wszystkiego, nawet, bo tak, Ariane 5 no, dobijała gdzieś tam do 180 milionów euro kosztów za lot. Mhm. Tutaj być może, ja bym stawiał, że Ariane 62 będzie kosztować 100-110 milionów za lot. Mhm. Ale do tego trzeba jeszcze pamiętać, że włożyliśmy w development tej rakiety no prawdopodobnie jakieś 6 miliardów euro, więc jakby to się rozłoży na niewielką ilość lotów, więc...
No właśnie, bo to jest ostatnia rzecz, o którą chciałem zapytać. Patrząc na rozkład lotów SpaceX, można odnieść wrażenie, że to jest po prostu masowa produkcja. Ktoś niemalże jak Henry Ford zrobił 100 lat temu, czy ile... linię produkcyjną i trzaska te Fordy T, czy jak one się nazywały, po prostu jeden za drugim, tak mniej więcej wygląda SpaceX.
Dodajmy, bo to jest ważne, trzaska właściwie tylko górne stopnie, bo
cała reszta,
reszta jest wykorzystywana ponownie. Więc...
Tak, i to po wiele razy, nie dwa razy, tylko może być wiele razy. I tu wjeżdża na scenę, nie wiem, czy na białym koniu, Ariane 6 i ona się nijak ma do tej filozofii. Czas jej produkcji jest bardzo długi, komponenty są zwożone, nie wiem, czy nie z całego świata. Ile, tak realnie, ile razy w roku ta rakieta może wystartować?
To tak naprawdę tego nie wiemy, bo ona jest dopiero na samym początku drogi.
Ale plany jeśli dobrze liczyłem, plany są takie, że w ciągu jednego roku ona wystartuje mniej razy niż SpaceX lata w ciągu miesiąca.
Tak, ale to mówię, to jest na tym etapie to jest takie wróżenie z fusów, ponieważ jakby ona jest uproszczona też produkcyjnie, bo to też był jeden z punktów, które planowano poprawić w stosunku do Ariane 5, która była koszmarem pod tym względem. Natomiast na tą chwilę my mamy średnio sprawdzoną jeszcze, bo to był jeden lot, Ariane 62. Większość zleceń, które mają, jest na Ariane 64, którą jeszcze
z czterema
boosterami, którą trzeba jeszcze dopracować. Ariane 62 drugi raz być może poleci jeszcze pod koniec roku. I tak naprawdę po dwóch, trzech lotach my zobaczymy w ogóle, jaka jest możliwa ta kadencja, jak wyrabiają się producenci z poszczególnymi komponentami, bo jak wiemy, w rakietach produkowanych z bardzo wielu źródeł, to nie jest powiedziane tak, że oni będą sprzedali tyle zleceń i oni je zrealizują w ciągu trzech lat. Bo może się okazać, że wąskim gardłem będzie na przykład silnik na paliwo stałe i koniec.
Taka już uszczerka. Oby się nie skończyło jak z Boeingiem, z którym się kończy tak, jak się kończy, o czym żeśmy rozmawiali ostatnio. Właśnie także dlatego, że mnogość dostawców, podzespołów była tak ogromna, że tak naprawdę nikt nie jest w stanie zapanować nad tymi dostawami i nad jakością. Krzysztof, na sam koniec, co tam się zadziało, bo to nie był taki w pełni sukces w tym sensie, że jakby wszystko było planowane, wszystko poszło gładko.
To znaczy tak, na szczęście jakby misja właściwa odbyła się bez problemów. To, co zawiodło, to APU, czyli silnik, który ma za zadanie dać ten pierwszy strzał, żeby paliwo w mikrograwitacji znalazło się tam, gdzie powinno się znaleźć i żeby silnik Vinci mógł zrestartować. To na szczęście stało się dopiero przy trzecim spaleniu, który miał tylko zdeorbitować drugi stopień, żeby nie zostało jako śmieć na orbicie.
To niestety też było problemem Ariane 5.
Tak, i to niestety się nie udało. No i teraz jest pytanie, co wyjdzie jakby z danych, które mają. No bo to, że to się zadziało za trzecim razem, ale no pytanie, czy nie mogło się zadziać za drugim albo za pierwszym. No coś tam jest jeszcze do dopracowania, co nie jest dziwne. Od razu dodajmy, no w pierwszym locie rakiety pewne rzeczy mogą się, a wręcz muszą się zdarzyć. Tutaj myślę, że z tym sobie poradzą dość szybko. Pytanie jest, jak szybko na wyrzutni znajdzie się Ariane 64? I rzeczywiście, jak ona zacznie szybko realizować te zlecenia, które gdzieś tam są w portfelu, a trzeba pamiętać, że pierwsze zlecenie już jej wypadło na korzyść Falcona 9 tam, i zresztą afera jest wielka we Francji, bo to jeden z europejskich potentatów tych meteorologicznych,
nie pamiętam. Ale sprawa się jak?
I sprawa się tam toczy.
Stała sprawą polityczną, a nie biznesową.
Także tam już rejtanują niektórzy Francuzi i w ogóle. No, tam z tego co wiem, nawet nie jest problemem finanse, tylko właśnie kalendarz. Po prostu ten satelita, jeżeli ma czekać na Ariane 64, no to może po prostu popsuć trochę plany tej organizacji w tym, co ma robić na orbicie. Także tutaj SpaceX jest po prostu bezpieczniejszy.
Bardzo Ci dziękuję i Wam dziękuję za uwagę. Jak interesują Was tematy kosmiczne, takie na dłuższą rozmowę, a nie na krótszy film, napiszcie koniecznie w komentarzu, które tematy chcielibyśmy, żebyśmy z Krzysztofem poruszyli. Krzysztof Kurdyła, Tomasz Rożek, Nauka to lubię. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.